Rozdział trzeci.
Jednym z najwcześniejszych wspomnień Mariam jest odgłos skrzypiących żeliwnych kółtaczek podskakujących na kamieniach. Taczki przyjeżdżały raz w miesiącu obładowane ryżem, mąką, herbatą, cukrem, oliwą do gotowania, mydłem i pastą do zębów. Pchali je przyrodni bracia Mariam. Zazwyczaj był to Mohsen i Ramin, czasem Ramin i Farhat. Pod górę, po zabłoconej ścieżce, kamieniach i żwirze, przez dziury i chaszcze, chłopcy na zmianę pchali taczki aż do strumienia. Tam wózek trzeba było rozładować i przenieść wszystkie produkty na drugą stronę. Potem przeprowadzali taczki przez strumień i znów je ładowali. Kolejne 200 metrów pchania, tym razem przez wysokie, gęste trawy, pomiędzy kępami krzaków. Żaby uciekały im z drogi. Bracia odganiali muchy ze swoich spoconych twarzy. Ma służących, zauważyła Mariam. Mógłby wysłać służących. Turkot kół sprawił, że Mariam i Nana wyszły na zewnątrz. Mariam na zawsze zapamiętała Nanę taką, jak zazwyczaj wyglądała w dniu zaopatrzenia. Wysoka, koścista kobieta, stojąca boso w progu. Jej nieruchome oko zmrużone tak, że widać tylko szparkę. Ręce skrzyżowane na piersiach w arogancki, drwiący sposób. Krótko obcięte włosy, rozjaśnione od słońca, odkryte i nieuczesane. Wkładała źle dopasowaną szarą koszulę zapiętą pod samą szyję, a w kieszeniach miała kamyki wielkości orzechów. Chłopcy siadali nad strumieniem i czekali, aż Mariam i Nana przeniosą produkty do kolby. Dobrze wiedzieli, że nie mogą podejść bliżej niż na 30 metrów, choć Nana nie rzucała zbyt celnie i większość kamyków lądowała daleko od nich. Nana krzyczała na chłopców, wnosząc torby ryżu do domu i wyzywała ich, ale większości tych słów Mariam nie rozumiała. Przeklinała ich matki, robiła do nich pełne nienawiści grymasy. Chłopcy nigdy nie odpowiadali na te wyzwiska. Mariam było ich żal. Muszą ich boleć ręce i nogi, myślała ze współczuciem, po pchaniu takiego ciężkiego ładunku. Żałowała, że nie może podać im wody, ale nic nie mówiła. A gdy do niej machali, nie reagowała. Kiedyś, aby sprawić przyjemność na nie, Mariam krzyknęła nawet do Mohsena. Powiedziała, że jego usta przypominają tyłek jaszczurki. A potem dręczyło ją poczucie winy, wstyd i lęk, że chłopcy powtórzą to Dżalilowi. Ale Nana zaczęła śmiać się tak bardzo, pokazując zepsute przednie zęby, że Mariam pomyślała, że za moment dostanie ataku. Kiedy przestała, popatrzyła na Mariam i powiedziała: dobra z ciebie, córka. Kiedy taczki były puste, chłopcy wstawali i ruszali w drogę powrotną, a Mariam czekała, aż znikną wśród wysokich traw i kwitnących chwastów. Wchodzisz do środka? Tak, Nano. Śmieją się z ciebie. Naprawdę, słyszę ich. Już idę. Nie wierzysz mi? Już jestem. Wiesz, że cię kocham, Mariam Jun. Rankami budziło ich dalekie beczenie owiec i wysokie dźwięki fletów używanych przez pasterzy z Golda Man, prowadzących stada na trawiaste wzgórze. Mariam i Nana doiły kozy, karmiły kury i zbierały jajka. Razem piekły chleb. Nana nauczyła córkę wyrabiać ciasto, rozpalać piec tandur i rzucać rozwałkowane ciasto na wewnętrzne ściany pieca. Nana nauczyła ją też szyć, gotować ryż i przyrządzać różne potrawy. Potrawki z rzepą szalkham, szpinakowe sabzi, kalafior z imbirem. Nana nie ukrywała, że nie lubi gości i w gruncie rzeczy ludzi w ogóle, ale dla kilku osób robiła wyjątek. Był zatem wójt wioski Golda Man, Habib Chan, brodaty mężczyzna o małej głowie i dużym brzuchu, który przychodził mniej więcej raz w miesiącu w towarzystwie służącego, który niósł kurczaka, a czasem garnek z ryżem kihiri albo koszyk malowanych jajek dla Mariam. Potem była pulchna starsza kobieta, nazywana przez Nanę Bibi Jun, której zmarły mąż był kamieniarzem i przyjacielem ojca Nany. Bibi Jun zawsze przychodziła z jedną ze swych 6 synowych i jednym albo dwoma wnukami. Szła ścieżką, utykając, nabzdyczona i zawsze odstawiała widowisko, rozcierając sobie biodra i opadając z westchnieniem bólu na krzesło, które przysuwała jej Nana. Bibi Jun również zawsze przynosiła coś dla mamy.